Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Jednym z największych problemów współczesnych mediów jest produkowanie newsów zza biurka przy komputerze bez kontaktu z człowiekiem. Czytamy w ogłoszonym dziś orędziu papieża Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Biskupi z całego świata wyrażają zadowolenie z wejścia w życie traktatu ONZ o zakazie broni jądrowej. Wzywają wszystkie państwa do jego podpisania i ratyfikacji.
W obliczu trwającej kampanii szczepień na koronawirusa Papieska Akademia Życia kolejny raz przypomina, że szczepienia są dobrem wspólnym i należy w nich unikać opóźnień, szczególnie w krajach najuboższych.
23 stycznia witają państwa ksiądz Eryk Gumulak
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Chodź i zobacz. Aby komunikować, trzeba spotykać osoby tam, gdzie są i takie, jakimi są, apeluje papież w ogłoszonym dziś orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Franciszek odnosi się w nim do jednego z zasadniczych problemów współczesnych mediów. Polega on na tym, że informacje coraz częściej powstają w redakcji, przed komputerem, jedynie na podstawie danych zaczerpniętych z agencji, z sieci społecznościowych, bez kontaktu z opisaną rzeczywistością, bez spotkań z ludźmi i bez weryfikacji. W konsekwencji powstaje obraz spłycony i ujednolicony. Zanika gatunek reportażu i wywiadu na rzecz informacji, która dobrze się sprzedaje, informacji pałacowej oderwanej od rzeczywistości.
Franciszek wyjaśnia, że zawarte w tytule orędzia słowa „chodź i zobacz” pochodzą z Ewangelii świętego Jana. Tymi słowami Jezus zwraca się do uczniów, którzy chcą Go poznać, ale i Filip, który informuje Natanaela o spotkaniu z Mesjaszem. Natanael idzie i widzi i od tej chwili zmienia się jego życie. Tak zaczyna się i jest przekazywana wiara chrześcijańska, jako bezpośrednia wiedza pochodząca z doświadczenia, a nie jedynie zasłyszana.
Papież odnosi to również do dziennikarstwa, które też wymaga wyjścia, by zobaczyć. W sposób szczególny dotyczy to tych obszarów rzeczywistości, do których nikt nie idzie. Franciszek wyraził uznanie dla pracowników mediów, którzy z narażeniem życia informują o prześladowaniach, nadużyciach władzy, zapomnianych wojnach, niesprawiedliwości. Gdyby zabrakło ich głosów, byłoby to wielkim zubożeniem dla społeczeństwa i demokracji. Franciszek pisze też o zaletach i zagrożeniach sieci społecznościowych. Zwiększają one możliwość opowiadania i dzielenia się, udostępniają informacje z pierwszej ręki. Z drugiej strony, oczywiste są już dzisiaj zagrożenia komunikacji społecznościowej, której nie poddaje się weryfikacji.
Biskupi z całego świata wyrażają zadowolenie z wejścia w życie traktatu ONZ o zakazie broni jądrowej. Wzywają rządy do jego podpisania i ratyfikacji. Przypominają o aktywnej roli Kościoła w budowaniu poparcia dla tej międzynarodowej umowy.
Najgorsza ze wszystkich broni masowego rażenia już dawno została oceniona jako niemoralna. Teraz jest też w końcu nielegalna. Tymi słowami biskupi z całego świata, od Europy, po Japonię, od Filipin, przez Ziemię Świętą, po Republikę Południowej Afryki, do których dołączyli świeccy oraz osoby konsekrowane z około 20 krajów, z radością witają wejście w życie zatwierdzonego w 2017 roku traktatu, który czyni nielegalnym użycie broni atomowej, grożenie nią, a także jej posiadanie i przechowywanie.
To zachęcające, piszą, że większość państw członkowskich ONZ aktywnie wspiera nowy traktat i że sondaże pokazują, iż opinia publiczna jest przekonana, że broń jądrowa powinna zostać zakazana. Obawy wyrażone przez przedstawicieli Kościoła dotyczą głównie ryzyka związanego z możliwością użycia arsenału nuklearnego, którego konsekwencje byłyby katastrofalne dla ludzkości i środowiska. Biskupi podkreślają rolę, jaką w dziedzinie nuklearnego rozbrojenia odgrywa papież Franciszek, który nieustannie nawołuje do pozbycia się broni masowego rażenia. Przypominają jego historyczną wizytę w Hiroshimie i Nagasaki. Ojciec Święty podkreślił wówczas, że pokoju nie można zbudować poprzez groźbę całkowitego zniszczenia oraz ponowił swoje wsparcie dla międzynarodowych instrumentów prawnych mających na celu rozbrojenie nuklearne, w tym dla traktatu ONZ o zakazie broni jądrowej.
Biskupi Hiroshimy i Nagasaki wydali wspólną deklarację z okazji wejścia w życie ratyfikowanego przez ONZ traktatu o zakazie broni jądrowej. Biskupi nawołują do stworzenia świata bez arsenału nuklearnego. Hiroshima i Nagasaki to jedyne dwa miasta na świecie, które padły ofiarą ataku atomowego.
Jako biskupi diecezji, które padły ofiarą ataku bronią jądrową oraz jako naród japoński powołujemy się na hasło chronić każde życie, czyli motto pielgrzymki papieża Franciszka do Japonii i apelujemy, aby wszyscy mieszkańcy krajów posiadających i nieposiadających broń jądrową zjednoczyli się i stworzyli świat bez tego rodzaju broni. Żywimy przekonanie, że świat bez broni jądrowej jest możliwy i potrzebny. Modlimy się i zabiegamy o to, aby jak najwięcej krajów na świecie ratyfikowało traktat o zakazie broni jądrowej, napisali biskup Mitsuru Shirahama z Hiroshimy i biskup Mitsuaki Takami z Nagasaki. Biskupi odwołali się do słów papieża Franciszka wypowiedzianych w Parku Pokoju w Nagasaki w listopadzie 2019 roku. Papież zaprosił wówczas wszystkich ludzi, aby stali się narzędziem prawdziwego pokoju. W Hiroshimie Franciszek powiedział, że posiadanie i użycie broni jądrowej jest niemoralne. Wielu mieszkańców Hiroshimy i Nagasaki wyraziło publicznie poparcie dla ratyfikacji traktatu o zakazie użycia broni jądrowej. Dla Radia Watykańskiego z Tokio Dorota Hałasa.
Jutro niedziela Słowa Bożego. Z tej okazji o godzinie 10 Franciszek odprawi w Bazylice Watykańskiej mszę, podczas której w sposób szczególny wyeksponowane zostanie znaczenie Słowa Bożego. Ze względu na pandemiczne obostrzenia weźmie w niej udział jedynie setka wiernych.
Na zakończenie liturgii papież wręczy egzemplarz Pisma Świętego przedstawicielom różnych kategorii społecznych, m.in. piłkarzowi Romy Lorenzo Pellegriniemu, a także pakistańskiej studentce Instytutu Biblijnego, dwojgu katechetom, bierzmowanym ostatnio nastolatkom, seminarzyście z Sudanu Południowego oraz profesorowi medycyny, specjaliście od chorób zakaźnych. Niedziela Słowa Bożego to nowa inicjatywa, ustanowił ją w 2019 roku papież Franciszek. Jak mówi włoski biblista ksiądz Matteo Crimella, było to konieczne, ponieważ katolicy wciąż zbyt rzadko zaglądają do Pisma Świętego.
Jeśli nie czytamy Pisma Świętego, to grozi nam, że sami wymyślimy sobie Jezusa na własny obraz i podobieństwo i nie wnikniemy w tajemnicę Chrystusa. Dlatego trzeba nalegać na czytanie Pisma Świętego i podejmowanie studiów biblijnych. Odległość w czasie od wydarzeń biblijnych wymaga takich studiów. Inaczej możemy wmawiać sobie, że w tekście jest coś, czego w rzeczywistości nie ma. Ta odległość w czasie, różnice mentalności, języka wymagają od nas trudu badań biblijnych. Oczywiście na różnym poziomie, w zależności od tego, czy robi to specjalista, czy też laik. W każdym razie jest czymś skandalicznym, że wielu chrześcijan nie przeczytało w całości, nie mówię już Pisma Świętego, ale przynajmniej jednej Ewangelii, bo ma to zasadnicze znaczenie dla naszego życia w wierze. Z drugiej strony trzeba przyznać, że kiedy proponuje się wiernym kursy czy spotkania biblijne, ludzie przychodzą. Jest w nich pragnienie poznania Słowa Bożego. Potrzeba jednak wierności i wytrwałości w tym studiu, bo Biblia jest długa, jest niczym biblioteka. Aby temu sprostać, potrzeba cierpliwości i czasu. Nie wystarczy jeden wieczór.
W obliczu trwającej kampanii szczepień na koronawirusa Papieska Akademia Życia kolejny raz wzywa do przezwyciężenia szczepionkowego nacjonalizmu. Przypomina, że szczepienia są dobrem wspólnym i należy w nich unikać opóźnień, szczególnie w krajach najuboższych. Kierujący Akademią arcybiskup Vincenzo Paglia wskazuje na wymóg sumienia, jakim jest niepozostawianie nikogo w szczepionkowym tyle. Narasta konkurencja i nasilają się antagonizmy, co grozi pogłębieniem istniejących niesprawiedliwości, mówi arcybiskup Paglia.
Nasz głos to krzyk alarmowy, ponieważ trwa prawdziwy wyścig o zdobycie jak największej liczby szczepionek. Niektórzy nazywają to wręcz szczepionkowym apartheidem. Jest całkiem jasne, że kraje bogate zapewniły sobie dawki, niektóre nawet ilość przekraczającą ich bieżące potrzeby, podczas gdy w krajach biednych wszystko jest straszliwie spóźnione. istnieje pilna konieczność jak najszybszego przeprowadzenia szczepień, a co za tym idzie, rozprowadzenia szczepionki. Patrząc na gromadzenie dawek i konieczność szczepień, widzimy niestety szaloną przepaść między bogatymi i biednymi, a nawet między krajami w obrębie tego samego bogatego świata. Stąd nasze wołanie, bądźmy uważni, ponieważ pilne rozprowadzenie szczepionki wymaga skoku jakościowego zarówno w jej produkcji, jak i dystrybucji.
Sia nella produzione, sia nella distribuzione.
W Burundi trwają obchody 50-lecia misyjnej posługi w tym kraju karmelitów bosych. Jedną z cegiełek jubileuszowego dziękczynienia jest projekt 50 domów dla pigmejów na 50-lecie Karmelu. Przez konkret miłosierdzia chcieliśmy wesprzeć najbardziej potrzebujących, którzy nadal żyją na marginesie. Największym wyzwaniem wciąż pozostaje społeczna i kościelna integracja pigmejów, mówi ojciec Maciej Jaworski, który koordynuje projekt.
W projekt aktywnie włączają się karmelici odbywający formację seminaryjną. Pomagają m.in. w produkcji cegieł wypalanych na słońcu. Ta praca służy także obalaniu wielowiekowych uprzedzeń. Pierwszą z wybudowanych wiosek zawierzyliśmy patronce misji, a kolejną, w której zamieszka 150 rodzin, oddamy Bożemu Miłosierdziu, mówi ojciec Jaworski.
Pierwsza wizyta u pigmejów mną wstrząsnęła. Pomyślałem, że to niemożliwe, by ludzie żyli w takich warunkach. Tu bieda jest wszędzie, ale jej skale są różne. Pigmeje mieszkają w skleconych z gałęzi szałasach. Gdy pada, to godzinami stoją. Podnoszą swoje maty z ziemi, przeczekują, aż błoto spłynie dalej i na nowo kładą się, próbując spać. Takie warunki życia są przyczyną wielu chorób. Dzieci umierają tu jak muchy. W domu jedynym skarbem jest garnek do gotowania jedzenia. Nowe wioski, w których osiedlają się pigmeje, w tworzeniu których pomaga karmelitański projekt Dom dla Pigmeja, stanowią dla nich prawdziwy skok cywilizacyjny i dają szansę na lepsze, godniejsze życie. Osadnictwo pigmejów to także nowe wyzwanie ewangelizacyjne dla kościoła w Burundi. Trzeba zacieśnić ich relacje z parafiami i pójść do tych wiosek z katechezą. Integracja społeczna i kościelna to wciąż największe wyzwanie.
Nie ustaje bezprecedensowa walka o życie RS, skazanego na śmierć głodową w szpitalu w Plymouth. Minister zdrowia Matt Hancock jest kolejnym adresatem wezwania do interwencji, zaś autorami apelu o ratowanie życia są angielscy biskupi. O podjęcie działań prosił przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii kardynała Vincenta Nicholsa, jego polski odpowiednik arcybiskup Stanisław Gądecki. W swoim liście biskupi zwracają uwagę na fałszywe operowanie pojęciem leczenia, jakim brytyjski szpital nazywa podawanie pacjentowi pożywienia.
Kościół katolicki konsekwentnie sprzeciwia się nazywaniu wspomaganego odżywiania i nawadniania mianem leczenia, co stało się obecnie podstawą decyzji medycznych i prawnych o wycofaniu wspomaganego odżywiania i nawadniania pacjentów. Napisali w imieniu Episkopatu Anglii i Walii biskup John Sherrington i biskup Plymouth Mark O'Toole. Zapewnianie pożywienia i wody bardzo chorym pacjentom nawet za pomocą środków wspomaganych jest podstawowym poziomem opieki, napisali biskupi. Dalej czytamy, postępowania sądowe dotyczące pacjenta pana RS pokazały istniejące kontrowersje związane z takim sposobem definiowania w świetle decydowania o najlepszym interesie pacjenta. Podkreślając kontekst tak zwanego najlepszego interesu pacjenta, biskupi przypominają, że pan RS nie odmówił jedzenia i płynów, ani też nie wyraził poglądu, że w takich okolicznościach nie chce jedzenia i płynów i nie ma dowodów tego, że postrzegał wspomagane odżywianie i nawadnianie jako leczenie. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.